Premier Jarosław Gowin, panie premierze, jesteśmy po głosowaniu wotum. Czemu ono się musi odbywać nocą?
Trzeba było uzgodnić kalendarz nowego premiera, kalendarz prac parlamentarnych i kalendarz pana prezydenta. Pan prezydent Duda życzył sobie być obecnym podczas exposé premiera Morawieckiego. To była bardzo ważna decyzja i bardzo ważna obecność. Dostosowaliśmy zatem plan prac nad, a tym samym głosowania nad wotum zaufania do oczekiwań pana prezydenta.
Jest pan jednym z dwóch pewniaków, to znaczy ludzi, którzy są w 100% pewni, że pod koniec stycznia będzie się dalej w rządzie. Ale pewnie pan zna, jak daleko może sięgać ta rekonstrukcja.
Myślę, że tych pewniaków jest znacznie więcej, bo nawet zastanawiam się, kogo drugiego pan redaktor uważa za pewniaka, pewnie ministra Ziobrę jako lidera jednej z trzech partii koalicyjnych, ale przykładowo ja nie wyobrażam sobie naszego rządu bez chociażby wicepremiera Piotra Glińskiego. Rekonstrukcja według pierwotnych planów koalicji rządowej miała obejmować mniej więcej 1/3 resortów, czyli rzeczywiście być rekonstrukcją dosyć głęboką, ale ostateczne decyzje będą należały do nowego premiera i być może to będzie rekonstrukcja płytsza, a być może jeszcze głębsza.
Ale niemniej jesteście już po jakichś rozmowach koalicyjnych razem z udziałem premiera.
Jesteśmy w trakcie tych rozmów. Te rozmowy toczą się mniej więcej od 2 miesięcy. Od paru tygodni zapadła decyzja o tym, że nowym premierem będzie Mateusz Morawiecki. Rozważane są różne scenariusze, żadne definitywne decyzje nie zapadły. I jeszcze raz podkreślę, na samym końcu te decyzje to będzie kwestia osobistej odpowiedzialności, ale też osobistej autonomii, samodzielności Mateusza Morawieckiego. Są pewne ramy wyznaczone przez porozumienie koalicyjne. No wiadomo, że w nowym rządzie muszą być reprezentowani nie tylko politycy PiS-u, ale także politycy Solidarnej Polski oraz mojej partii, czyli porozumienia. Natomiast w ramach tych ogólnych rozstrzygnięć, szczegóły będzie ustalał Mateusz Morawiecki.
Są szanse na to, żeby wróciła ustawa, czy też reforma szkolnictwa wyższego?
Nie wiem, dlaczego pan redaktor używa określenia wróciła. Ona przez cały czas jest procedowana i z całą pewnością zostanie w przyszłym roku przyjęta przez parlament. Liczę też na podpis pana prezydenta Dudy. Jak do tej pory pan prezydent wszystkie nasze ustawy przyjmował z pełną akceptacją. Zresztą muszę powiedzieć, że ja uważam za rzecz zupełnie naturalną, że jako minister reprezentujący ten sam obóz polityczny, co pan prezydent Duda, powinienem pana prezydenta w trakcie prac informować o planowanym kształcie poszczególnych ustaw.
To tak brzmi, jakby już właściwie istniała oficjalna koalicja pomiędzy pana ugrupowaniem a prezydentem?
Nie. Mówienie o tym, że powstaje jakiś obóz prezydencki, jest na kilka sposobów nieprawdziwe. Po pierwsze, w Polsce jest taka tradycja, że prezydent jest ponadpartyjną głową państwa. Oczywiście każdy prezydent wyłoniony jest jako reprezentant pewnego obozu politycznego i tak jest też z Andrzejem Dudą. Ale od momentu wyboru prezydent odpowiada przede wszystkim za dobro wspólne, a nie za interes czy system wartości konkretnych partii. Drugi powód, dla którego mówienie o obozie prezydenckim jest nieprawdziwe, to fakt, że Andrzej Duda zawsze zachowywał lojalność wobec Prawa i Sprawiedliwości, ma poglądy zbieżne z programem PiS-u. No ja jestem politykiem porozumienia, my mamy inne poglądy na wiele spraw niż zarówno PiS, jak i pan prezydent Duda. A po trzecie, uważam, że stworzenie takiej partii prezydenckiej to byłoby zadanie niewykonalne. Nie ma w tej chwili ani grupy wyborców, która by takiej partii oczekiwała, ani pan prezydent, czy ja, czy ktokolwiek inny, na przykład Paweł Kukiz, bo on też był wymieniany jakiś czas temu jako potencjalny partner polityczny dla pana prezydenta Dudy, no żaden z nas nie ma możliwości stworzenia takiego ugrupowania.
To jeszcze chwilę o exposé. Powinien pan właściwie być usatysfakcjonowany, bo ono jest dosyć takie pro-Gowinowe.
Jeżeli pan redaktor tak to odczytuje, to mogę tylko się z radością uśmiechnąć, ale rzeczywiście ja byłem usatysfakcjonowany tym exposé. Podkreśliłbym dwie rzeczy. Po pierwsze, wszystko to, co ma związek z działalnością mojego resortu. Nie tylko poparcie pana premiera dla reformy nauki, szkolnictwa wyższego, ale także jego bardzo silny akcent na potrzebę zwiększenia innowacyjności polskiej gospodarki, bo to jest obszar, za który ja współodpowiadam. Ale równie ważne był dla mnie pewien ogólny styl czy ogólne przesłanie tego exposé. Mam na myśli takie wezwanie, taki apel zarówno do obozu rządowego, jak i do opozycji o pojednanie, o właśnie nomen omen porozumienie, o rozpoczęcie żmudnego, długotrwałego procesu zasypywania tych głębokich podziałów, które tak bardzo dzisiaj skłócają Polaków.
Pan wierzy w to, że w ogóle to jest możliwe?
Wierzę, że to jest możliwe, wiem, że to jest niezbędne, ale wiem też, że to będzie proces długotrwały. Pewne rany będą się zabliźniały nawet nie przez lata, ale przez pokolenia. Mam na myśli na przykład wszystko to, co dotyczy katastrofy smoleńskiej.
Pytanie związane z polityką zagraniczną. Kornel Morawiecki wypomniał to synowi, mówiąc, że w ogóle nie odniósł się do Rosji. Ten problem z relacji z Rosją, on się pojawia właściwie w całej polskiej polityce zagranicznej od prawie 30 lat, no ale nigdy nie był tak mocno upolityczniony tu wewnętrznie, jak jest w tej chwili.
Z całym szacunkiem dla pana marszałka Morawieckiego. Nie rozumiem. Muszę wziąć jego syna w obronę przed tatą, bo uważam, że nie ma w tej chwili żadnych przesłanek do zmiany, do korekty polskiej polityki wobec Rosji. Dlaczego nie ma tych przesłanek? Dlatego, że polityka Władimira Putina jest konsekwentnie antypolska. I dopóki po stronie rosyjskiej nie ma jakiejkolwiek woli do porozumienia, to trudno, żeby Polska jako pierwsza wyciągała rękę, wiedząc, że ta ręka zawiśnie w próżni.
A pierwsze spotkanie premiera akurat z byłym premierem Tuskiem, obecnie przewodniczącym Rady Europejskiej, to dobry pomysł?
No, to jest zbieg okoliczności. Pan premier Morawiecki rozpoczyna swoje urzędowanie właśnie od udziału w szczycie brukselskim. Uważam za bardzo dobrą praktykę, że podczas takiego szczytu premier polskiego rządu spotyka się z przewodniczącym Rady Europejskiej, zwłaszcza, że przewodniczącym Rady Europejskiej też jest Polak.
Dziękuję panu bardzo serdecznie.
Bardzo dziękuję.